Dixter News.
Czego mamy zacząć? Noce już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą, już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok, niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Dobry mierzy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobry mierzy wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie.
Cześć, witajcie w Dixter News Polska, tu Mateusz, wasz gospodarz, jak zawsze, jak co, no teraz już nie co tydzień, ale jak zwykle to ja. Jest ze mną młody człowiek, który szturmem zdobywa właśnie polską scenę muzyczną, świeżo po zwycięstwie w programie The Voice, Krystian Ochman.
Dzień dobry, miło.
Bardzo się cieszę, że do nas zawitałeś. Jak się masz?
Czuję się fantastycznie, tak jak zawsze.
Tak jak zawsze. No, ale wiesz, no, jesteś w sytuacji nie takiej jak zawsze, nie? Bo teraz dużo się u ciebie dzieje, nie?
No, dużo się dzieje, ale jestem z tego bardzo zadowolony. Mam o wiele więcej do roboty, ale w sumie to jest normalne, given the situation.
Mm. Tak, właśnie. Ja jestem anglistą, więc w razie czego nie bój się angielskiego.
Będę próbował nie mieszać.
Nie, ale wiesz, ja myślę, znaczy tak między nami trochę, a trochę nie między nami, to jest dosyć taka ciekawa twoja cecha tutaj, nie? Jakby to jest chyba fajne nawet, że wiesz, jesteś, masz jakiś swój kolor w tym wszystkim, nie?
Próbuję mówić po polsku jak najczęściej, żeby przeszkolić sobie język, ale czasami mam problemy z wypowiadaniem się, no to czasami zmieniam na angielski, ale wolę po polsku.
Nie, no jasne, rozumiem. Na szczęście większość z nas ten angielski jakoś tam rozumie. A powiedz mi, no właśnie, no bo jakby wiesz, teraz tematem jest The Voice, tak, ponieważ zdobyłeś pierwsze miejsce, zwyciężyłeś i wiesz, i tak naprawdę można by powiedzieć, że twoja droga się właśnie zaczęła.
No to dopiero początek.
Dopiero początek. Mhm. Ja chętnie o tym z tobą pogadam za chwilę, ale chciałbym wrócić do twoich początków trochę, bo ja przyznam, że niewiele można o tobie jeszcze znaleźć w internecie. Można znaleźć oczywiście te informacje podstawowe takie, większość z nas wie, kim jest twój dziadek na przykład, o którym pewnie ciągle musisz w tych wywiadach opowiadać.
Ale nie mam z tym problemu, żeby o dziadku mówić. Jestem dumny, że mam takiego dziadka.
Oczywiście.
No to jak ktoś pyta, no to opowiadam.
Oczywiście, no tak, tylko zastanawiam się, czy to w pewnym momencie nie będzie, wiesz, no prawdopodobnie chciałbyś w pewnym momencie, wiesz, już troszeczkę pójść totalnie swoją drogą, nie?
Ja i tak idę swoją drogą, ale jak ktoś jest ciekawy i chciałby dowiedzieć się coś o moim dziadku, bo to jest też bardzo ciekawe, droga dziadka do sukcesu, do kariery, no to trochę tam opowiadam, nie mam z tym problemu, nie przeszkadza mi. Mm.
Tak dla naszych słuchaczy, którzy nie wiedzą, twoim dziadkiem jest Wiesław Ochman, czyli słynny tenor. Klasyczne.
Największy tenor w Polsce.
Mm, no właśnie, więc to są, jak to mówią, duże buty.
No i o to chodzi. Jak ja idę w inną stronę, no to chyba specjalność mój będzie trochę inny, a dziadek sobie wykształcił karierę i sukces przez wiele, wiele lat i miał specyficzną drogę.
Mm, jasne. No tak, ale wróćmy do twoich początków. Ja wiesz, nie znamy się, dopiero się poznaliśmy, więc ja chętnie się czegoś o tobie dowiem. Wiem, że wychowałeś się w Stanach. Ile miałeś lat, gdy wróciłeś tutaj do Polski?
Miałem 18 lat. Od 18. Urodzenia urodziłem się w Stanach i wychowałem się do 18 roku życia. A przed 18 roku życia, no to byłem w Polsce kilka razy. No raz jak byłem po 7 albo 8 lat, a potem jak miałem 14, no to to nie jest mój pierwszy raz w Polsce, ale pierwszy raz w Polsce poza wakacjami.
Rozumiem. I jak długo już tu jesteś w takim razie?
Jestem już tutaj trzeci rok.
No tak, bo studiujesz tutaj.
Studiuję.
Jasne. No to jest w ogóle temat rzeka już, nie? Bycie jakby podwójne obywatelstwo i mieszkanie w dwóch różnych krajach, to już jest wielki temat, ale powiedz mi, rozumiem, że twoja rodzina jest muzyczna, tak? No jakby to jest jasne. Czy początki z muzyką dla ciebie i ze śpiewem były zupełnie naturalne? Czy pamiętasz jakiś moment, w którym poczułeś, że chcesz to robić?
Czułem, że jakoś tak w połowie liceum postanowiłem, że na pewno chcę w tym kierunku iść. No, rodzice pchali mnie na wiele, wiele, wiele rzeczy, które w momencie, nie wiem czy do końca byłem tak naprawdę zadowolony, no to jest oczywiste, że jeszcze nie wiedziałem tego, co chciałem robić. Jeszcze tego kombinowałem i przemyślałem. Ale jak zacząłem występować w przedstawieniach muzykalowych, no to zakochałem się w tym. A też miałem dużo osób dookoła, które w tym mnie wspierali. Nawet poza rodziną. W szkole my musical director Keith Schwartz to prowadził zajęcia chóru i prowadził naszego a cappella group, bo byłem w tym zaangażowany w liceum. I nawet z nim pisaliśmy utwory, mnie bardzo wspierał w tych muzykalach, bardzo mi pomagał. No, też czułem, że zrobiłem wielki postęp z tego, jak mnie prowadzili tam.
Super. No brzmi właśnie tak, że tak powiem, amerykańsko. Że w liceum, wiesz, grupy a cappella, różne takie rzeczy.
Takie różne rzeczy to są robienie poza szkołą, takie extracurricular activities są bardzo popularne. Ja też w tym samym czasie to grałem w piłkę nożną i pływałem. I to kochałem. Ale po jakimś czasu zdałem sobie sprawę, że to po prostu, nawet jak tego kocham, to nie dojdę do takiej poziomu, żeby jeszcze w to wejść. Mhm. Ale też nie kochałem tego aż tak, jak kochałem śpiewanie.
Rozumiem. No, to chyba jest takie standardowe, że dzieciaki i młodzież próbują różnych rzeczy, nie? I coś tam potem wybierają.
Myślę, że dobrze i bardzo myślę, że jak dziecko jest pchane do jakiejś tam rzeczy, to ma podejść do rodziców i podziękować za to, bo to dodaje dużo dużo wiedzy, dużo praktyki do życia młodego człowieka i to pomaga, też mogą tego wykorzystać.
No tak, ale tutaj możemy wejść w taki dosyć głęboki temat, czy na przykład czy czasami, nie mówię, że twoi rodzice zupełnie, tylko tak ogólnie, że czasami niektórzy rodzice być może trochę przesadzają z tymi dodatkowymi zajęciami. Czy ty czułeś się zachęcany bardziej, czy może czułeś, że masz tego trochę za dużo?
No szczerze mówiąc, no byłem młodym dzieckiem i nie wiedziałem tego, co chciałem robić. Jeszcze o tym w ogóle nie myślałem. Bardziej myślałem o takie rzeczy, które zazwyczaj dzieci myślą, no, żeby po prostu wyjść i pobawić się z kolegami i wyjść pograć w piłkę albo pograć w jakieś gry na konsoli i nie chcąc, myśląc o jakiejkolwiek pracy. No ale to się zmieniło z czasem oczywiście, a tak jakbym robił te wszystkie rzeczy i rodzice chcieli, żebym znalazł tego, co chciałbym robić do końca życia. No ale jestem zadowolony, że nareszcie zdałem sobie sprawę w liceum. To był też taki ważny czas, żeby już zdecydować się nad tym, co chcę robić.
Jasne, rozumiem. A powiedz mi, jak na człowieka, który 18 lat spędził w Stanach, to mówisz po polsku bardzo dobrze.
Dziękuję.
To, czy to znaczy, że u ciebie w domu mówiło się bardziej po polsku, czy było mieszanie, czy jak?
No na pewno po polsku, jak rodzice byli źli na mnie. ale nie, no. Nie, no mówiliśmy, czy próbowali mówić do mnie po polsku jak najczęściej, czy mówili. Trochę za tym, no bo jak chodziłem do szkoły 8 godzin dziennie, to wracałem i mówiłem tylko po angielsku. I to raczej, no, drażniało moich rodziców. Chcieli, żebym mówił po polsku jak najczęściej. No i mówiłem, jak byłem z nimi. Czytaliśmy razem jakieś tam lektury, artykuły po polsku, pisałem jakieś rzeczy, poprawiali mnie. Po prostu po to, żeby podszkolić język. Też do tego pchali mnie do polskiej szkoły. Mhm. Chodziłem na sobotne lekcje tygodniowo w Waszyngtonu. No, po kilka godzinach w sobotę. No i po, nie wiem, po 3, po 4 latach przestałem chodzić, a i od tego momentu zacząłem po prostu kontynuować czytania, mówienie po polsku, bo tak naprawdę nie wiedziałem, kiedy to mi przyda. Jestem wdzięczny rodzicom, że do tego mnie, wiesz, wzięli, bo teraz, no, przydało mi się, no, jasne. Przyjechałem do Polski i mogę w jakiś sposób porozumiewać z ludźmi normalnie.
Jasne. No, z tego co czytałem, jako że ja jestem językowcem, to z tego co czytałem, to język polski dla obcokrajowców to jest jeden z najtrudniejszych w ogóle języków, bo my mamy bardzo dużo wyjątków.
No, macie si. Tak. Wiesz,
no, wymowa to tam swoją drogą, nie? Ale jakby gramatycznie, żeby to ogarnąć.
Gramatyczne. Nie, no to jest trudne. Sam słyszę, jak mówię po polsku w momentach, gdzie gramatycznie źle mówię, no ale będę nad tym pracował.
To jest... Nie, no wiesz, no jest też... Po pierwsze, myślę, że nie masz się czego wstydzić, bo nie jeden obcokrajowiec, w sensie nie chcę cię nazywać obcokrajowcem, bo nie jesteś do końca, bo jesteś masz korzenie w Polsce, ale nie jedna dwujęzyczna osoba chciałaby mówić tak jak ty, więc to jest i tak bardzo dobrze.
Język polski jest trudnym językiem, ale bardzo pięknym i jestem dumny, że jestem Polakiem i miałem taką szansę nauczyć się takiego języka.
Jest jeden artysta, z którym miałem fajny wywiad tutaj, Vito Bambino, który z kolei jest pół Niemcem i mieszka w Niemczech, ale jest też pół Polakiem właśnie i karierę muzyczną robi w Polsce. A w Niemczech jest aktorem. To jest super niesamowity gość. To jest artysta właśnie zespołu Bitamina oraz solowo jako Vito Bambino działa.
Bitamina, a kojarzę.
No, to on...
Tak.
Bardzo
tak.
Możliwe, że ci się obiło o uszy, bo po pierwsze jest w Universalu, a po drugie jest znany. Po prostu znany, bo mogło ci się obić.
Słuchałem go. No, bardzo fajny muzyk.
On też jest właśnie, ma podwójne obywatelstwo.
Tak.
Tylko, okay. że niemieckie. Mieszka w Niemczech, a to jest niedaleko, więc przyjeżdża tutaj. I on też się czasami myli w języku polskim. Też się czasami jest niepewny. To jest normalne. To jest po prostu trzeba zaakceptować.
Myślę, że dużo osób, nie wiem, dużo słyszę od kolegów, koleżanek, żeby nie martwić się tym, bo inni robią takie same błędy, a pochodzą z Polski. No nie chcę o tym myśleć. Czuję, że jeszcze jestem na takiej niższej poziomie tego języka. Chciałbym sobie poprawić. Nie wiem, no na przykład, nie wiem, no w Ameryce nauczyli mnie w polskiej szkole mówiąc przyszłem zamiast przyszedłem.
Naprawdę?
Tak, uczyli mnie tego. To na pierwszym roku, jak przyszedłem, to mówiłem przyszłem i ludzie z tego się śmieli, mówili, że nie, to musi być przyszedłem, bo to musi być poprawne. No i dobrze, że jestem teraz już w tym kraju i ja bym wolał, żeby ludzie mnie poprawiali po prostu.
No, to jest inny temat, nie? No, rozwój fajnie, ale też, żebyś jakby miał świadomość, że już jest fajnie. i w ogóle, wiesz, podejrzewam, że nasi słuchacze, w tym większość ludzi, z którymi będziesz rozmawiał, są w ogóle zadowoleni, że ty mówisz po polsku, mimo że się wychowałeś w Stanach. To jest fajne, tak? To jest dobre. Więc to jest już duży plus, podejrzewam. Aczkolwiek nie mówię za innych, nie wiem, ale mi się tak wydaje, w sensie, wiesz, to jest spoko, nie?
Niektórym przeszkadza, niektórym nie, ale skupiam się na swoje.
A jak ty się czujesz, jak ktoś, wiesz, rozmawia z tobą po angielsku, ale czasami popełnia jakiś błąd?
Po angielsku?
No.
A to zależy od osoby. Są ludzie, którzy się bardzo wstydzą, a no to w ogóle nie mówią, a takie, które mówią i robią błędy, no to zależnie od tego, co chcą, to czasami chcą, żebym poprawiał, czasami nie.
Tak, ale jak ty się czujesz? Jak ty odbierasz takich ludzi?
Normalnie, nie oceniam w ogóle. To, że cokolwiek mówią do mnie po angielsku, to jest fajne.
O to chodzi.
No.
O to chodzi. Właśnie o tym mówię, nie? Że to jest to samo w tę stronę, nie? W ogóle ja uważam, że w Polsce jest coś takiego, że jak ktoś, kto nie jest wychowany w tym kraju, mówi po polsku, to jest wydarzenie. Bo wiesz, bo angielski jest lingua franca, wszyscy mówią. Cały świat mówi po angielsku, ale po polsku mało kto mówi z obcokrajowców ogólnie. Więc jak ktoś mówi po polsku, mimo że nie do końca umie na przykład, czy coś, to też wszyscy są zadowoleni, że słyszą w ogóle, że ktoś próbuje. Więc ja uważam, że to jest ekstra i tak. Ja osobiście uważam, że to jest ekstra. No dobra, już nie wciągnijmy tego tematu jakoś bardzo. No i masz 18 lat i wracasz, przyjeżdżasz do Polski na stałe. Tak. Czy to było długo planowane, czy to było nagle, czy jak to się wydarzyło?
To była decyzja nagle, na ostatnim momencie, bo dziadek zaproponował akademię muzyczną w Katowicach i miałem już jakieś tam inne plany w Stanach, jak chodzi o studia. No ale chciałem w tym kierunku iść, to było jakoś tak miesiąc albo półtora miesiąca przed egzaminem wstępnych. Mm-hmm. To miałem sporo do przygotowania w takiej małej, mniejszej ilości czasu. I przyjechałem. To było nagle, ale ufam moim rodzicom i ufam mojego dziadka i tak zdecydowałem. Też w sumie jak o tym myślałem, patrzyłem na te rzeczy pozytywne i na te, wiesz, pros and cons.
Plusy i minusy.
No, plusy i minusy, przeprowadzając do Polski, i widziałem o wiele więcej tych plusy.
No szczególnie teraz, jak wygrałeś The Voice, nie?
No tego w ogóle nie spodziewałem, nie ma szans.
To rzeczywiście można powiedzieć, że zdecydowanie była to dobra decyzja. Ale powiedz mi wtedy, jak się czułeś, nie? No bo to jest ogromna zmiana. Przeprowadzenie się do kraju, w którym nie mieszkałeś wcześniej zupełnie. Na inny kontynent. No byłeś tutaj na wakacjach, więc trochę wiedziałeś, czego się spodziewać. Ale
no
jak
trochę
się czułeś?
Inny tryb życia, jest inna dynamika życia tutaj w Polsce w porównaniu do...
Jak to się różni z twojej perspektywy?
No, jak chodzi o kulturę i socjale, to się bardzo różni. Ludzie tutaj trudno, nie wiem, ja widzę, że ludzie w Polsce są bardzo, bardzo inteligentni i bardzo doceniają akademię i nauki. Mm-hmm. W Stanach to nie o to chodzi, że ludzie nie mają takiego podejścia, ale w Stanach jest bardziej takie komercyjne, zreklamowane, tak jakby musisz iść na studia po to, żeby have like the college experience, mm-hmm. żeby pobawić się, przy okazji nauczyć się.
A potem tutaj, student debt.
And yes, student debt. It's a terrible thing.
U nas też to w sumie może funkcjonować, bo my też mamy oczywiście prywatne uczenie, no ale dużo jest państwowych, nie?
No tak. I nie wiem, w Stanach to jest też jest specyficzne, tak jak ludzie zachowują się. Oczywiście w Stanach ludzie są bardziej trochę tacy otwarci. W Polsce to trochę są rezerwowani, ale i tak bardzo sympatyczni i to bardzo doceniam.
No wiesz, żeby nie było, ja nie pytam cię po to, żebyś nagle mówił, że jak to super jest w Polsce, czy coś, nie o to mi chodzi. Byłem ciekaw, jak się czułeś, nie, jako młody człowiek, który się przeprowadza i nagle zderza, no nie wiem, czy zderza, ale wchodzi w inną kulturę, w której, wiesz, nie mieszkałeś na stałe wcześniej, nie?
No trochę był stres, no tak jak mówiłem, inna dynamika życia. Spotykając się z ludźmi, o tematy, z którym rozmawiałem z ludźmi, no kompletnie się zmieniło. Ja myślę, że z tego, że wprowadziłem się do Polski, to czuję się nawet bardziej swobodnie, bo ludzie gadają o takich tematach, które mnie bardzo interesują. Podoba mi to, że mogę z kimś porozmawiać o wielu, wielu tematach i mogę na tą osobę skupić, a nie zawsze spotykać się w jakiejś większej grupie. Było inne, a też jako chodzi o dogadanie się z ludźmi, jako chodzi o język, bo jeszcze, no jak możecie wyobrazić, tak jak mówiłem po polsku 2,5 lata temu, 3 lata temu, to nie ma porównania do tego jak teraz mówię. Ale to było dla mnie normalne. Już od momentu, jak zdecydowałem w Ameryce, żeby wyprowadzić się do Polski, to już nastawiałem się psychicznie do tej zmiany.
Rozumiem. No duże wydarzenie. Nie?
Dużo, ale zrozumiałe. Zrozumiałe. Jak tak zdecydowałem, to po co ja mam narzekać, że będzie inne. No w sumie ja myślę, że to jest... Ja nie lubię stać w miejscu. Ja myślę, że to jest fajne, że zrobiłem sobie zmianę i było warto. No zawsze jest warto.
Jasne. Nie, no, change is good.
Change is good. Change is really good.
Tak, ja uważam, że... Znaczy, ja uważam, że super, tak? W sensie, gdybym był na twoim miejscu, to podejrzewam, że zrobiłbym podobnie, bo to jest zawsze, wiesz... No przygoda. W najgorszym wypadku będziesz miał bardzo ciekawe doświadczenie. A to i tak nie jest nic złego, nie?
Nie ma nic złego.
Nie ma nic złego. No ale jakby wiemy, że twoje losy tutaj potoczyły się dobrze. Bo tak, studiujesz na akademii cały czas jeszcze, tak? Tak. Szkolisz się jako tenor. I bo z mojej perspektywy jesteś trochę ewenementem u nas. Jest to dosyć wyjątkowa rzecz, żeby ktoś, żeby klasycznie szkolony tenor wszedł w, powiedzmy to, świat bardziej muzyki rozrywkowej w ten sposób. To jest wydarzenie. Mieliśmy takie przykłady w przeszłości w Polsce, są takie osoby, no i na świecie oczywiście, typu, no nie wiem, czy to Luciano Pavarotti, czy Andrea Bocelli, to są nazwiska wielkie, które bardzo romansowały z muzyką pop, powiedzmy, i tak dalej, ja pochodzę ze świata klasycznego.
No Andrea Bocelli to śpiewa dużo różnych, no takie operowe i takie muzykalowe. Robi bardzo, no jest bardzo lirycznym tenorem i nie zawsze i taką mocniejszą techniką, a Pavarotti to myślę, że to dużo zaczęło od Nessun Dorma.
Tak.
Nessun Dorma była zreklamowana bardzo i została się bardzo popularna i znana, a Pavarotti już miał karierę, no to też.
No jasne. No właśnie, więc dlatego mówię, że ty jesteś trochę ewenementem, bo... Może się mylę, ale chyba jesteś bezprecedensowy, jeżeli chodzi o to, kto wygrał taki program, nie?
Że
nie było nikogo takiego wcześniej. Ja przynajmniej nie kojarzę nikogo klasycznie wykształconego, śpiewającego bardzo blisko w stylu klasycznego, bo wszystkie twoje wykonania miały ten element w sobie, nie?
No mam... Jeszcze uczę się techniki klasycznej, a nie jeszcze takiej dobrej, wykształconej
ale
techniki.
Ale nie jesteś taki skromny.
Nie, ale to ja mówię bardzo szczerze, bo...
No ja rozumiem, że jakby porównując się do, wiesz, wysokiej klasy tenorów klasycznych, no to jakby oczywiście...
Ale ja nawet mówię na akademii, to jest... Tam są tacy artyści, tacy śpiewacy, że na pewno zrobią wielką, wielką karierę. To są ludzie, którzy już wyszkolili taką technikę śpiewania, a ich chciałbym zmierzać do tego, bo jeszcze to teraz jest, czuję dalej, jako chodzi o śpiewanie operowo, to jest dopiero też początek i mam jeszcze bardzo, bardzo długą drogę do tego.
A myślisz, że może fakt, że nie jesteś jeszcze na takim poziomie klasycznym, jakim byś chciał być, może to ci wręcz pomogło w The Voice? Że właśnie twój głos jest bardziej, powiedzmy, jeszcze bliżej, troszkę bliżej właśnie, powiedzmy, nie wiem, jakiegoś musicalowego śpiewania, bądź popowego?
No, głównie wcześniej śpiewałem te musicale w liceum i zakochałem się w tym, ale przyjechałem mieszkam tutaj, uczyłem się tą technikę klasyczną. No i mam takie podstawy, jakieś elementy tej techniki i to na pewno mi pomogło. Myślę, że taki typ śpiewania to jest najbardziej zdrowym śpiewaniem, rodzaj śpiewania no, na świecie. I to bardzo, bardzo dużo mi pomogło w tych, no tak samo mówiąc o na przykład o Michale, albo nawet Bruno Mars. To są ludzie, którzy bardzo wspaniale używają przepony i technikę klasyczną, przekrywają te góry, robią takim miksem, który słysząc, że to jest otwarte, ale w jakimś sensie wycofane, ale taki bardzo brzmiący dźwięk. I to bardzo pomaga, szczególnie w wyższych nutach.
No tak, żeby wejść w head voice.
Tak, no tak, to są a to są artyści, którzy poszli w stronę rozrywkową, ale mają też podstawy, elementy takiego klasycznego śpiewania, ale nie do końca.
Tak, no to są tacy wokaliści, których właśnie słychać, że mają bardzo szeroką skalę, dlatego że dobrze operują techniką i są w stanie wyjść poza swój chest voice, tak? I
no tak.
Jak właśnie Bruno Mars, czy wcześniej Sting. No Sting do tej pory śpiewa, ale też właśnie ma. Bo...
Są wiele takich artystów. Celine Dion,
no
Josh Groban.
Oczywiście.
To są wielkie artyści, którzy się znają na taką techniką, dlatego mają tyle lat, ile mają i dalej pięknie, tak, wspaniale śpiewają.
No właśnie, taką karierę wydaje mi się, że można... Że ty widzisz przed sobą teraz, podejrzewam.
Taką karierę to ja nie wiem, jaka moja droga będzie do powiedzmy mniej więcej mojego sukcesu. No ale teraz po prostu widzę, że ta droga jest długa i jest dużo do roboty, ale to nie przeszkadza mnie. Ja nie wiem, co będzie za ileś tam lat, nawet co będzie za miesiąc, ale patrzę na to wszystko bardzo optymistycznie.
No nie dziwię się, bo wygrałeś program, tak? No dobra, to jakby zacznijmy od tego teraz, że wygrałeś program, jesteś na początku swojej drogi jako solowy artysta, nie? Bo wiem, że występowałeś już wiele razy, ale z tego co wiem, to nie za bardzo ze swoim repertuarem, tylko zazwyczaj z czyimś, tak? Więc teraz przychodzi ten moment, że zaczynasz pracować, znaczy zacząłeś już pracę nad swoim repertuarem. I powiedz mi, jak ty to widzisz? Jak ty widzisz, jak ty to czujesz, jak ty byś chciał, żeby to się potoczyło?
Mówię, że...
Wiem, że ja nie tak... wiesz, nie musisz mi mówić szczegółów też, nie? Ja bardziej pytam, co byś chciał, nie?
O to chodzi, że tak do końca, tak jakbym wiedział, ale równocześnie bym nie wiedział, bo mam dużo opcji, mam teraz dużo propozycji i możliwości, no ale chciałbym wybrać tak jak ja bym chciał, bo zawsze marzyłem o tą szansę i powiedziałem sobie, że bym tą szansę wykorzystał. A teraz to jest takie no po prostu niewiadome. I nie wiem, w którym kierunku dokładnie pójdzie, ale mam nadzieję, że moje decyzje, te, które ja podejmę, że to wyjdzie na dobrze.
No jasne, no oczywiście trzymamy kciuki.
No ja po prostu żyję w teraz miejscu teraźniejszym, ale planuję na przyszłość.
Więc pracując nad tym materiałem, wiesz, w jaką stronę chciałbyś z nim pójść?
Nie wiem nawet, w którym kierunku to będzie, bo ja mam plany, żeby zamieszać różne gatunki muzycznych. Bardzo dużo o tym mówię, ale taki jest plan. Może taki subiektywna płyta, zobaczymy. Chciałbym, żeby to było trochę inne i zrobione po prostu po swojemu.
Jasne. A kogo słuchasz?
Słucham artyści jak No, na przykład jak Joji, w ogóle on kiedyś był memem, nazywał się Filthy Frank i na pewno nie będzie zadowolony z tego, że o tym mówię, ale on jest wspaniałym artystą, ma wspaniałe utwory. Poza Joji to bym powiedział na przykład Roddy Ricch jest bardzo teraz popularny, podoba mi się jego flow, jego utwory. Tak samo St. John, on ma bardzo fajne trapowe, też takie nowe. A poza takich trapowych, no to słucham w takim stylu na przykład, no oczywiście Bublé, to jest światowym wokalistą, jest dla mnie po prostu też idolem.
O, szczególnie w tym okresie świątecznym bardzo zawsze.
O Jezu, on ma najlepszą płytę. Najlepszą płytę świąteczną. Ja co roku z przyjaciółmi słuchamy od początku do końca, po prostu mnóstwo razy.
Jakiś tam komik mówił, że on zawsze bierze tę płytę, wchodzi do wanny i robi sobie bublé bath.
Like a dad joke. That sounds like a dad joke.
Ja wiem, ale to jest to zabawne.
To jest zabawne, zabawne.
No tak. No, skoro słuchasz też hip-hopowych i trapowych rzeczy, no to wiesz, jakby możliwości przed tobą jest jest mnóstwo, nie?
Wiem, że taki rodzaj muzyki teraz jest dosyć popularny, ale...
A rapowałeś kiedyś?
Oj, ja bym nie kwalifikował siebie jako raper, ani jako człowiek, który umie rapować. To ja po prostu na przykład w tym singlu to po prostu szybciej śpiewałem w jednym momencie. No ale zobaczymy, no mogę próbować, ale nie, raczej nie umiem. Bym nie powiedział, że mogę.
No ja tak na luzie pytam po prostu. Wiesz.
No czasami z chłopakami to włączamy bity i sobie improwizujemy i rapujemy. Czasami mamy takie sesje po prostu dla zabawy i bawimy się tym, ale...
No z takiej zabawy potrafią wyjść fajne rzeczy czasami, nie?
Tak, ale myślę, że tak, żeby utwór był dobry, to lepiej usiąść i pomyśleć o czym rapujesz. No też nie mam...
No jasne.
Nie mogę sobie nawet wysłowić, że tak dobrze w rapu, żeby kwalifikować się jako raper. Takie bardziej klisze rzeczy wychodzą z moich ust. I też nie wiem, wątpię, że mam taki flow. No nie, no jest tego dużo, ale jestem też otwarty, żeby mniej więcej tak tego nauczyć, że fajnie by było.
Ja ciebie tylko z ciekawości pytam, nie? No bo, bo wiesz, bo jest taka pokusa, żeby ciebie trochę zaszufladkować, nie? A jako wiesz, klasycznie śpiewającego musicalowo gościa, nie wiem, nasz polskiego Bublé na przykład, czy coś, tak? A mam wrażenie, że to nie jest to, czego ty byś chciał. Słyszę, że słuchasz różnych rzeczy, chcesz mieszać rzeczy, więc to może być bardzo ekscytująca muzyka.
To mnie ekscytuje bardzo, że mogę pomieszać te różne gatunki, no bo wszystkie te gatunki w swojej specjalności doceniam. I fajnie by było to wszystko połączyć. Poza tym trapem i rapem i jakieś jazzy, no to też rockową muzykę, wiesz, nawet wracając do Green Day'a i My Chemical Romance, bardzo smutno mi jest, że they're not together anymore, ale wspaniali oni byli. Chciałbym niektóre też takie elementy. Też myślałem o tym, żeby wiesz, duet zrobić z nie wiem, z Kalinowskiemu albo z Psonakiem z Voice'a. I też mają takie bardzo fajne rockowe głosy i mieli też w trakcie Voice'a mieli wiele takich fajnych pomysłów. Pokazywali mi swoje utwory i twórczości. Byłem naprawdę pod takim wrażeniem, że chciałbym to jakoś połączyć w moich utworach, takie elementy. No fajnie by było z nimi nagrać coś.
Jasne. No brzmi to jak bardzo ekscytujący moment w twoim życiu.
There's a lot to be done. Mam wiele opcji, ale no, będę kierował mądrze i pozytywnie.
Jasne. No oczywiście, jakby mało kto zrobił, wiesz, wszystko, co jest warte zachodu, jest dosyć trudne. Mhm. Nie? Więc nie dziwię się, że masz dużo pracy. Szczególnie, że masz też dużo ofert teraz i wiesz, jest to jakby bardzo, bardzo ważny moment, gorący moment dla ciebie teraz. No ale słuchaj, no z mojej strony to na pewno życzę ci jak najlepiej, bo będę uważnie obserwował, co ty będziesz wyczyniał teraz, bo jak z mojej perspektywy jesteś trochę ewenementem, szczególnie na współczesnej scenie muzycznej. To może być bardzo, bardzo ciekawe, co się dalej z tobą potoczy.
Też jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Jestem w tym nowy. No jestem, to jest dla mnie nowość. Eksperymentem, ale jestem otwarty do tego.
Trochę jak przeprowadzka do Polski, nie? Było nowe, trochę eksperyment.
No dokładnie.
Powiódł się, no to teraz masz następny.
Dokładnie. Mam nadzieję, że w tym będę czuł się swobodnie. Ale też będę kontynuował ten śpiew klasyczny. To jest też dla mnie bardzo, bardzo ważne. No ta szkoła jest priorytetem.
Jasne, jasne. No słuchaj, to bardzo, bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.
Za wizytę tutaj. No, trzymam za ciebie kciuki i zachęcamy wszystkich słuchaczy, żeby ciebie uważnie obserwowali. Można cię oczywiście na social mediach znaleźć, na Instagramie i...
Na Facebooku.
Na Facebooku. zachęcamy wszystkich do śledzenia Krystiana i usłyszę się z wami za tydzień. A ciebie zapraszam jeszcze raz. Jak już wydasz rzeczy i będziesz miał czym się pochwalić, to ja z przyjemnością z tobą o tym porozmawiam.
Ja też z przyjemnością. No to proszę. Czekam na zaproszenie.
Przyjdzie na pewno.
Dobrze, dziękuję.
Dzięki wielkie. Cześć.
Dzięki. Ból wymieszany z pasją. Dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Dawno na zewnątrz, bez światła nie będzie nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobre mnie przywiewiało dawno na zewnątrz, bez światła nie będzie. Yeah.